studiu reportażu i dokumentu. Dziś goście radiowego panelu dyskusyjnego. Ten panel miał miejsce na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Po długiej przerwie reportaż radiowy na razie w postaci panelu dyskusyjnego wrócił na Festiwal Mediów, ale mamy nadzieję, że ten reportaż zagości na dobre na Festiwalu Mediów. Będziemy go mogli ponownie słuchać już w przyszłym roku. A moimi gośćmi są Żaneta Walentyn, Radio Pomorza i Kujaw.
Dzień dobry.
Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice.
Dobry wieczór.
Bartosz Panek, drugi program Polskiego Radia.
Witam Państwa, bardzo mi miło.
Kamila Litman, Radio Łódź.
Dobry wieczór.
I tutaj zostawiłam na koniec Kasię Michalak, Radio Lublin. Kasia dzisiaj poprowadziła dla nas i dla Państwa panel, którego można było również odsłuchać na stronie Radia Łódź. Kasiu, to ja bym zaczęła od Ciebie. Chciałam Cię zapytać, bo Ty dokonałaś tego wyboru reportaży właśnie. Co Tobą kierowało, że akurat te, a nie inne?
To musiały być reportaże, które wdrukowały się w moją pamięć, czyli te obrazy wykreowane w wyobraźni przez dźwięki są ciągle obecne. Łatwo mogę sięgnąć po nie. Czyli to są audycje, które wciąż pamiętam, przy których słuchaniu wciąż się wzruszam, którymi jestem poruszona. Ale powiedzmy, że takich audycji jest sporo, jest z czego wybierać, ale też szukałam osobowości, osobowości, które czują radio, język radiowy, które zajmują się reportażem z pasją, dla których to nie jest tylko zadanie dziennikarskie, ale rodzaj twórczości i na pewno pasja. I też chciałabym, żebyśmy reprezentowali różne sposoby myślenia o temacie i też różne grupy wiekowe.
Powiedzcie mi w takim razie po kolei wszyscy, czy byliście zaskoczeni tym wyborem? Jaki macie stosunek do tych reportaży? Czy to są też dla Was znaczące reportaże? To Bartosz.
Mogę zdradzić, Bartek, ty chciałeś wymienić reportaż.
Nie tyle wymienić, ale zaproponować inny, z trochę innego powodu, taki, który nie doczekał się jeszcze emisji, czeka na emisję od roku, no, ale to chyba nie jest na razie dobry klimat, byśmy tak powiedzieli, na takie tematy, które właśnie leżą gdzieś na półkach. Trochę mnie zaskoczyła Katarzyna rzeczywiście swoim wyborem. Mówimy o reportażu Niezwyczajne życie poświęconego czy też stawiającego pewne pytania wokół historii sprzed kilku lat. Chodzi o pierwszy w Polsce przeszczep twarzy z przyczyn życiowych. Zaskoczyła mnie Katarzyna na pewno tym pytaniem, co mną kierowało, żeby ten temat poruszyć. I no, musiałem długo się zastanawiać, żeby udzielić sensownej, wiarygodnej, precyzyjnej odpowiedzi, no ale okazuje się, że to była jednak ciekawość, czyli to, co leży u podstaw dziennikarstwa jako takiego, jakieś zdziwienie, chęć spotkania się z kimś, kto może nam opowiedzieć swoje życie, swoje emocje może nam pokazać i w jakiś sposób uwrażliwić nas na to, co dookoła. Mówię bardzo ogólnie w tej chwili, ale to są te słowa, które ten reportaż we mnie teraz wywołuje, więc w taki sposób również działa właśnie w tym momencie dzięki tej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy.
Ewelino, twój reportaż
Między schodami.
Między schodami.
Był taki punkt, myśmy nie poruszyli tego podczas panelu, o tym, czy my się zżywamy z naszymi bohaterami, czy zachowujemy dystans, czy czujemy się za nich odpowiedzialni. Tutaj akurat Kasia, wybierając ten mój reportaż, to też jest odpowiedź trochę na to pytanie, bo akurat ta stuletnia pani Stanisława, która szczęśliwie jest zdrowa i 6 listopada skończyła 100 lat, to ja się trochę śmieję, że ona taką się stała moją trochę drugą babcią, ponieważ ona po raz pierwszy tak naprawdę dokładnie opowiedziała całą tą historię. Nigdy wcześniej o niej nie powstał reportaż, nigdy wcześniej o niej nie powstał film, ani też za bardzo nie powstał od niej artykuł prasowy. Powstawały oczywiście, bo kiedy ujawnił się pamiętnik Rutki Laskier, to wszyscy przyjechali, nawet BBC do Będzina, tylko wszyscy szukali śladów Rutki. I było powiedziane, a pani Stanisława trzymała pamiętnik, super, że pani przechowała, no i szukamy, gdzie Rutka chodziła do szkoły, gdzie pojechała, co się z nią stało. Nikt dłużej się nie zatrzymał przy niej. I to nasze spotkanie, takie no już po latach, było też takim spotkaniem dla niej otwierającym, bo ona musiała trochę tą całą historię trochę drugi raz przeżyć. Przeżyć też te wszystkie trudne dla niej momenty, przypomnieć sobie o tych dwóch napadach, o tym, że została okradziona, o tym, że prawie 10 lat spędziła swojego już dojrzałego bardzo wieku w sądzie, bo była oskarżona o jakąś zupełnie kuriozalną rzecz. No i musiała to wszystko opowiedzieć. I ja czułam, że były takie momenty, że może ona by już nie chciała opowiadać, ale to udało się, że ten reportaż powstał. No i to jest właśnie to, że ja, no ja jej nie zostawiłam. Bo jak są święta, jak są urodziny, dzwonię do niej, odwiedzam ją czasami, no i jakby stała się częścią mojego życia. I wydaje mi się, że są tacy bohaterowie, których nie potrafimy zostawić. Nie wiem, czy jest to profesjonalne, czy nie jest profesjonalne, ale po prostu no, nie potrafimy. I ona na pewno jest taką bohaterką, której ja nie potrafię zostawić.
To ja myślę, że jeszcze do tych bohaterów wrócimy. Kamila, a twój schemat, który przetrwa wieki?
Ja myślę, że w tym miejscu trzeba podkreślić, że jesteśmy na takim, a nie innym festiwalu Człowiek w zagrożeniu. Ja bardzo się cieszę, że to, co się dzisiaj pojawiło podczas panelu reportażowego, dotykało różnych aspektów tych zagrożeń czyhających na człowieka. Bardzo też się cieszę, że Kasia Michalek, prowadząca panel, zapytała również o to, czy my, tworząc, czujemy się zagrożeni i czujemy, że przejmujemy pewne emocje od swoich bohaterów. To było takie spotkanie trochę z kuchnią radiową. Myślę, że bardzo cenne i tak jak mówię, przede wszystkim z tej różnorodności bardzo się cieszę.
To jeszcze, Żaneto, ty w takim razie reportaż Mamuma, jak ważny jest dla ciebie?
No tak, to jest jeden z ważniejszych moich reportaży, bo tak jak już tutaj mówiłam na spotkaniu z słuchaczami, ze studentami, to jest pierwszy, przy którym się popłakałam, tak, robiąc, nagrywając razem zresztą z moją bohaterką, więc oczywiście jego, on jest wyjątkowy dla mnie, ja go, no żadnego się nie zapomina, ale ten będę pamiętać szczególnie, to prawda. A jeszcze powracając do Kasi zaproszenia, to ja powiem, Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało megalomańsko, ale ja się specjalnie nie zdziwiłam, że Kasia akurat wybrała Mamumę, dlatego że kiedy widziałyśmy się ostatnio z Kasią, to dyskutowałyśmy na temat Mamumy właśnie. Kasia zaprosiła mnie wtedy na spotkanie ze słuchaczami w Lublinie. Tam jest takie urokliwe bardzo miejsce i bardzo klimatyczne, fajne, gdzie przychodzą mieszkańcy Lublina i rozmawiają o reportażu. I wtedy dyskutowałyśmy, bo Kasia mówi, wiesz, ja mam takie wątpliwości, czy ten reportaż tak za bardzo nie uderza po emocjach, tak? Czy jednak nie za bardzo wywnętrza tych bohaterów i słuchaczy jednocześnie. Ja się uparłam, prawda, że ja chcę Mamumę tam zawieść. Więc o tyle się nie zdziwiłam, że Kasia wybrała Mamumę, ponieważ no, on jest wyrazisty i ona go na pewno zapamiętała.
Publiczność wspaniale zareagowała, tak. Rozproszyła te wątpliwości, które nie były moimi wątpliwościami, ale pamiętam, po raz pierwszy prezentowałaś tę audycję na waszym rodzimym konkursie Grand Prix i tam były takie głosy w kuluarach, że za bardzo, że za mocno, że nie wszyscy są w stanie przez to przejść. Ale słuchacze powiedzieli, że nie, dziękowali, byli wdzięczni.
Bo rzecz w tym, nie czy za mocno, ale jak my o tym powiemy? To jest podstawowe pytanie.
No właśnie, czy może być za mocno?
Moim zdaniem nie może być za mocno. Może być coś opowiedziane w sposób zły, czyli kiczowaty na przykład. Albo niewiarygodny, albo w taki sposób, no coś wiem, ale wam nie powiem, bo może komuś zrobię krzywdę, bo ktoś się poczuje urażony, bo co powie rodzina, bo co powie bohater, jak jeszcze raz posłucha. No, No nie, jeśli już decydujemy się na coś, to bądźmy konsekwentni i zrealizujmy swój zamiar do końca, albo z niego zrezygnujmy i miejmy tę odwagę, żeby się przyznać, że to nas przerasta. To jest sytuacja dość zero-jedynkowa, tak sobie myślę, oczywiście z pewnymi wyjątkami, które tylko by tę regułę potwierdzały, ale myślę też, że jeśli już decydujemy się na opowiedzenie czyjegoś dramatu, wchodzimy w te emocje bardzo głęboko, no to zróbmy to konsekwentnie. Jeśli tego nie chcemy robić, to tego nie róbmy, zajmijmy się innego rodzaju twórczością, innego rodzaju tematami.
Mnie się przypomniały słowa mojego mistrza Edwina Brysa, który cytował jakiegoś niderlandzkiego poetę, już nie pamiętam nazwiska. Poeta, który trzyma emocje na wodzy, wywołuje więcej łez u odbiorcy niż ten, który krzyczy. I teraz tak sobie myślę o Mamumie, że właściwie bohaterka Mamumy nie zapłakała ani razu, prawda? Ona się nie rozpłakała przed mikrofonem.
Też mi się wydaje, że nie.
Ale to my mamy płakać. Dla mnie granicą jednak, i ta czerwona lampka zapala się wtedy, kiedy bohater zaczyna płakać podczas nagrania. Wtedy rzeczywiście szukam wzrokiem w jego oczach, tych zapłakanych, potwierdzenia, że dobrze, że on mi daje pozwolenie, tak pozwala mi nagrywać, kontynuować nagranie. Ale mam zawsze wątpliwości, żeby ten płacz, czy jakiś taki krzyk, artykulację bólu czy cierpienia zostawić w nagraniu. Wydaje mi się, że większą sztuką jest tak to pokazać, żeby ten płacz, ten ból, ten szloch wyrwał się z piersi słuchających.
Tak, tu pełna zgoda, to prawda. Tyle, że ja bardziej mówię o tym jak, o metodzie, nie o tym czy. I też się zgadzam z tym, że emocje trzymane jednak na wodzy dają więcej i nam jako autorom, i myślę samym bohaterom ostatecznie, ale przede wszystkim słuchaczom. Mamuma krzyczy, chociaż nie podnosi głosu, chociaż nie wrzeszczy nam do mikrofonu, Żanecie nie wrzeszczy do mikrofonu, ale wiemy, że ona rzeczywiście takie emocje w sobie nosiła.
To widać, że ona jest cała w emocjach.
Na tym to polega. Cały czas pytanie jak, a nie co.
Ja tutaj muszę wejść też w słowo, bo to jest taki reportaż dla mnie. Ja go pierwszy raz słyszałam właśnie w Toruniu, na Piku. I powiedziałam Żanecie, że ja tak uważam, że są tematy, do których też muszą autorzy dojrzeć. I że ja na pewno bym nie zrobiła takiego reportażu. Znaczy, przypuszczam, że ja bym obecnie nie wytrzymała tego. To jest to, co ty powiedziałaś, Żaneto, podczas panelu, że was to połączyło i ta intymność, o której my tutaj cały czas mówimy, że jesteśmy z tym naszym bohaterem, bez nikogo, jest tylko ten mikrofon, dyskretny bardziej bądź mniej, ale też wy miałyście taką swoją więź dodatkową. I to też jest tak, że my robimy tematy takie, ja przynajmniej tak robię, do których dojrzałam i dlatego też na mnie takie wrażenie za każdym razem robi ten reportaż, bo ja sobie myślę, że no ja nie wiem, co bym zrobiła w tej sytuacji, bo akurat mam małe dziecko, jestem w zupełnie innym miejscu i dlatego wydaje mi się, że my się też uczymy od siebie, słuchając takich rzeczy, że to nie jest tylko tak, że nasi słuchacze dostają coś, ale my jak robimy i słuchamy, to ja sobie później myślę, no tak, no to jest ten sposób opowiadania, który podoba mi się, ale do którego jeszcze ja dążę.
No i właśnie tutaj na momencie chciałabym się zatrzymać przy tych tematach. Czy to jest tak, że rzeczywiście do pewnych tematów trzeba dojrzeć, czy po prostu też jakby preferujemy pewne tematy, są nam jedne bliższe, mimo że na przykład ciekawe to jednak omijamy, bo uznajemy, że to nie jest z jakiegoś tam powodu nam bliskie. Czy jesteśmy w stanie się tak zdystansować?
My się nawiązałyśmy, bo ja wejdę tutaj, od razu zacznę i szybko skończę. A propos tej dojrzałości, ja się trochę śmieję, ponieważ miałam 20 lat i Ania Sekudewicz, jakby moja mistrzyni, mi powiedziała, że może bym zrobiła jakiś reportaż. Ja jej wtedy powiedziałam, że absolutnie nie zrobię żadnego reportażu. Nie, że to w ogóle, że ja zupełnie w innym świecie żyję i że ja teraz tego nie potrzebuję. I wróciłam po 5 latach i zrobiłam pierwszy reportaż i dlatego wydaje mi się, że przynajmniej ja tak mam, że niektórych tematów szukam, bo mnie one interesują, niektóre mnie same znajdują, bo jest to przypadek, a są takie tematy, które myślę, że będę robić dopiero za jakiś czas.
To ja tutaj chciałabym rzucić w przestrzeń taką tezę, bo jestem też ciekawa, co powiecie na to, że robimy takie reportaże, które w pewien sposób powiedzą coś albo będą nas dotyczyły, albo powiedzą coś o tym, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji i na jakim etapie życia, bo czasem odnoszę wrażenie, że ja szukam właśnie tego, co też mówi o mnie i co jest mi bliskie.
Pewnie częściowo tak, ale ja w każdym razie tak wybieram. Są tematy, których bym nie wybrała, nie ze względów etycznych czy emocjonalnych, tylko tak najzwyczajniej w świecie one, to mi w duszy nie gra, to mnie nie interesuje i nie zrobię tego, bo wiem, że zrobię to źle. To nie wiem, nie potrafię tego zracjonalizować, ale to jest tak, że jeżeli coś gdzieś tam nagle załapię, tak? Nagle poczuję, że to jest fajne, że to mnie interesuje, że chociaż niewiele o tym wiem, to się nauczę, dowiem, bo tak jest. Przecież zanim pojedziemy na nagranie, to jeszcze tam wykonamy kilka innych działalności, poczytamy, przygotujemy się, prawda? I jeżeli coś mnie nie pociągnie, nie wciągnie w tym pierwszym momencie, to raczej nie zrobię tego materiału, tego reportażu. Robię tylko takie, które... No, ja nie potrafię tego zracjonalizować, powtarzam. Nie chcę tutaj użyć słowa, że to jest jakaś magia, ale najzwyczajniej w świecie, jeżeli coś mnie poruszy, jakąś tam nić w mojej duszy, to wtedy tak, to wtedy się tym zajmę. Jeśli nie, nie będę tego robiła, bo wiem, że nie zrobię tego tak, jak trzeba, że to nie będzie dobre.
Wiele osób lubi robić reportaże historyczne i dobrze się w tym czuje, a jest wiele osób, które omijają z daleka reportaż historyczny, prawda?
Dzisiaj coraz więcej wyznawców chyba jest.
No, pytanie, czym jest reportaż historyczny? Czy tylko opowiadaniem o pewnych faktach, głosami świadków, faktach z przeszłości, bardzo często powtarzalnych jednak, z perspektywy ofiar, czy jednak szerszą refleksją nad tym, co kiedyś się wydarzyło, a co ma wpływ na współczesność i co no, określony wybór danego człowieka, danej grupy osób z przeszłości mówi nam o sprawach uniwersalnych. Ja sporo robię rzeczy historycznych, sporo publicystycznych, trochę mniej może w reportażu i w dokumencie, ale mam takie poczucie, że każda historia, którą chcę opowiedzieć, musi mieć jakiś jeszcze inny walor poza tym, że relacjonuje fakty z przeszłości. Musi mieć drugie dno, trzecią warstwę, musi być jeszcze o czymś. Zrobiłem pół roku temu słuchowisko dokumentalne. To miał być reportaż, ale okazało się, że no, dużo rzeczy wymaga z powodu braku świadków, sfabularyzowania. No i z historii, która jest dość mało znana, która dotyczy mieszkającego w latach 60. w Zagłębiu, w Zagórzu, to jest dzisiaj administracyjnie część Sosnowca, człowieka, który zorganizował, wszystko na to wskazuje samodzielnie, 2 zamachy bombowe, w jednym mógł zginąć Chruszczow i Gomułka, w drugim już sam Gomułka, pierwszy miał miejsce w 59., drugi w 61., z tego się robi opowieść o rozdrapywaniu ran, o zapominaniu, o cenzurze, no ale też o latach 60., o tym, jak wtedy ludzie żyli, jak biednie żyli, jak chcieli, żeby było im lepiej, jakie mieli aspiracje, jakie mieli marzenia. No i jeśli mam się zająć jakąś tak zwaną historią czy reportażem historycznym, to tylko w tym momencie, kiedy mam całkowite przekonanie, że po pierwsze dowiem, przepraszam, że to zabrzmi tak samolubnie, sam się czegoś więcej, a po drugie, kiedy będę mógł opowiedzieć o czymś, co jest może nie tyle nieznane, bo historycy już wiele rzeczy odkryli, ale może mało spopularyzowane.
Ja się jeszcze tylko na moment, ja się zgadzam z Bartkiem w 100%, bo ja nawet bym zaryzykowała taką tezę, reportaż historyczny jest współczesny. Znaczy ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale to jest tak, że opowiadam, to nie jest stara ramota, to nie jest tak, że coś się wydarzyło 50, 70, 100 lat temu i my tylko opowiadamy tak ku w celach edukacyjnych, tak? To nie o to chodzi, bo jeżeli mówimy na przykład o osobie, która była kiedyś w Armii Krajowej, a potem zdecydowała się zdradzić swoich współtowarzyszy i pokazujemy konsekwencje tego, to nie o to chodzi, że pokazujemy zdrajcę, tylko pokazujemy człowieka, który w jakimś sensie przegrał swoje życie, który zrobił krzywdę innym, ale też sobie. Jak to potem wpływa na jego dalsze losy, na jego wybory? Takie rzeczy to są rzeczy, o czym powiedział Bartek, uniwersalne. Nasze wybory, które decydują potem o naszym przyszłym życiu. Ja też bardzo lubię, ja lubię śledztwa w historii, więc będę tutaj broniła tej tezy, że reportaż historyczny to nie jest stara ramota.
Kasiu, twój reportaż o kompozytorce.
Tylko on jest bardzo trudnym podgatunkiem, jeśli chodzi o język radiowy, bo słuchajcie, to wszystko, o czym powiedzieliście, tak, to jest bardzo ważne i o tym trzeba mówić, ale jak to opowiedzieć, żeby dodatkowo wzbudzić emocje? To już wtedy musimy sięgnąć po kreację, dlatego, że opowiadamy o nieobecnych, tak?
Bardzo często już o nieobecnych.
Mhm. Teraz jak zbudować most emocjonalny między tym, kto słucha historii o nieobecnym bohaterze, a tym bohaterem. I często wchodzą tutaj te elementy kreacji, czyli elementy słuchowiskowe. Ta audycja, o której Bartek opowiedział, to słuchowisko, zdaje się, prawda? Stworzyło
słuchowisko. U ciebie słuchowisko. Też, Kasiu, pojawiły się elementy słuchowiska.
Wspominasz reportaż o Tekli Bondarzewskiej, zapomnianej kompozytorce XIX-wiecznej, na której punkcie oszaleli Japończycy. To wiem, że to było bardzo dyskutowane i nie wszystkie osoby z naszego środowiska zaakceptowały te słuchowiskowe sceny, czyli wykreowanie postaci Tekli, ale ja nie wyobrażałam sobie, żeby nie zaryzykować, bo bez tego ryzyka, bez tej kreacji nie byłoby człowieka żywego, prawda, z tymi emocjami. Jest wielkim szczęściem, szczęście Eweliny, która znalazła panią Stanisławę. Stuletnią kobietę, której głos jest opowieścią sam w sobie. I ten głos jest historią. I ten głos jest właśnie opowieścią o 100 latach ostatnich naszej historii. I jeżeli mamy to szczęście, to fantastycznie. Żaneta sięga po jeszcze jeden zabieg i świetnie to robi. Narracja, autorska narracja, kiedy ona opowiada o tym, jak śledzi, jak szuka, jak jedzie do archiwum, staje się jedną z bohaterek, tak? Staje się elementem świata przedstawionego i to ona nam oddaje swoje emocje i to z nią ten słuchacz nawiązuje połączenie. Więc musimy ciągle myśleć o tym naszym języku, o tworzywie, żeby tę historię atrakcyjnie pokazać w radiu. Pokazać właśnie.
A powiedzcie mi jeszcze, czy zdarza wam się, kiedy już trafiacie na jakąś historię, na bohatera, taka trudność związana z tym, że no nie wiem, ktoś ma do opowiedzenia całe życie. Na przykład właśnie ten moment, kiedy trzeba coś wybrać, a coś odrzucić, na czymś się skupić. Polegacie jeszcze, nie wiem, na jakimś mistrzu, koledze. Czy często wam się zdarzają po prostu takie wątpliwości, tak? Poszukiwanie.
Co wybrać, jaki wątek?
Co wybrać, jaki wątek,
życia,
tak.
Mm-hmm. Które samo w sobie było fascynujące od początku do końca.
To ja no właśnie, myślę, bo jednokrotnie nie da się opowiedzieć całej historii.
Mm-hmm. Tak, ja wtedy właśnie myślę o tym dużym temacie. My dziś rozmawialiśmy, że jest ta pierwsza warstwa, ten mały temat i ten duży
większy
temat. Mm-hmm. Czyli jest to opowieść o kimś, ale
I tu sobie właśnie wybieram, czym dla mnie jest ta opowieść, ale jest to opowieść o nadziei, albo jest to opowieść o walce, albo jest to opowieść o miłości, albo jest to opowieść o braku nadziei. I wtedy takie elementy wybieram, z takich konstruuję, aby ten słuchacz po wybrzmieniu ostatniego dźwięku, tak, usłyszałam coś nowego i zupełnie inaczej powiedzianego na stary temat, tak. Już słyszałam tyle opowieści o miłości, a tak jakbym usłyszał po raz pierwszy, albo o nadziei, albo o beznadziei, więc tak.
To chyba, co Agata powiedziałaś, pokazuje, jak bardzo różne mogą być reportaże w zależności od tego, kto je robi, bo to właśnie ten wybór jest tym naszym stemplem, który stawiamy przy reportażu i to oczywiście wszystko jest subiektywne. Nie możemy być w pełni obiektywni, zżywając się z bohaterem i będąc bardzo blisko niego, więc ten wybór, to co wybierzemy, który element wybierzemy, też w jakiś sposób świadczy o nas.
No zdecydowanie to chyba najlepiej widać przeprowadzając śledztwa historyczne. Ja dokumentując sprawę Stanisława Jarosa, tego zamachowca z Zagórza, przewertowałem już naprawdę nie wiem ile rozmaitych dokumentów, zdjęć, materiałów zgromadzonych w archiwach. Trwało to rok i przez ten rok wybierałem najpierw te najciekawsze, najistotniejsze i tak musiałem ze 100 stron
żeby
zrobić
niczego nie uronić, tak?
60, 30, 20 i tak dalej, a jeszcze z wielu rzeczy stworzyć sceny, bo też do pewnego momentu myślałem, że uda się zrobić klasyczny, powiedzmy, umownie reportaż, ale kiedy się okazało, że dokumentów, które trzeba przeczytać, jest prawie 50%, no to zapaliła się czerwona lampka. No nie, to musimy tutaj się posłużyć kreacją, jednak jeszcze bardziej zaawansowanym językiem radio. Dostałem zielone światło od swojego szefostwa i udało się nagrać takie właśnie godzinne słuchowisko. No i to też jest pewien wybór, no bo zawsze oczywiście można któryś wątek bardziej rozbudować kosztem innego. To, co nas bardziej interesuje, to jest właśnie ten stempelek, o którym powiedziała Kamila. I w zasadzie nic innego nie jest w stanie go zastąpić. To jest chyba najbardziej obiecujące z punktu widzenia autorki i autora.
Ale to strasznie boli, bo też nawiążę do reportaży, śledztw, historii, takich dokumentów, to strasznie boli, bo nagle dowiaduje się mnóstwa nowych rzeczy o tej postaci, tak? Tylko mam wrażenie, że tylko ja to wiem, chociaż to nie do końca prawda, ale dla mnie to jest odkrycie, Ameryka. I teraz ja muszę to wyciąć, wyrzucić, bo będzie za dużo, bo będzie przegadane, bo będzie przeintelektualizowane, tak? A wszystko mi się wydaje takie ciekawe. Mnie w momencie, kiedy pracuję nad czymś dużym, to mnie w radiu nie lubią, a zwłaszcza nie lubi mnie mój realizator, bo ja robię kilka wersji. Czasami to jest 5 wersji, 6 wersji i wtedy jak na przykład Radio Łódź albo jakiś inny zamawia reportaż, to dzwoni do mnie dyrektor produkcji i mówi, ale którą wersję mam tam posłać?
Oj,
i już
tak
widzę
pamiętam.
Zniechęcenie w głosie, a ja sama już nie wiem, którą tak naprawdę, bo ja jej tam różnie oznaczam, pop, p, tam różne jakieś, 1, 2, 3, no nieważne, w każdym razie... Co mnie pozwala dokonać tego wyboru? Ja rzeczywiście zamęczam tymi różnymi wersjami przyjaciół, ale potem jak oni wysłuchają, to nie do końca im ufam, bo mam wrażenie, że z grzeczności mówią, to wszystko jest dobre, tam to jest dobre, a ja chcę wiedzieć, więc rzeczywiście tak siadam, najlepiej usiąść po jakimś czasie, po przynajmniej kilku dniach, a najlepiej kilku tygodniach, co jest właściwie w moim przypadku niemożliwe, bo zazwyczaj się śpieszę, jakiś termin mnie goni, ale staram się wtedy jednak chociaż, nie wiem, 2-3-dniowego dystansu nabrać, żeby pozwoliło mi to jednak dokonać jakiegoś odsiewu, tak? Ale to boli, to naprawdę, nie wiem, mnie to boli.
Już najgorzej jest, jak mamy drugie ucho i drugie ucho nam powie, które jest
najlepiej
i najgorzej, tylko że to jest właśnie to drugie ucho, które ma nam pomóc w tym wyborze i na przykład mówi, no tak, no wszystko pięknie, ale tu się nie klei, tu siada, tu tego jest za dużo. tutaj ta scena nie wiadomo po co. I teraz tak, pracujemy nad czymś, miesiąc, dwa albo rok. I mamy, jak to? To przecież jest moje. Mhm. To jest przecież moje. To wszystko jest, to, co Żaneta mówi, to jest ważne. I zaczynamy się boksować o każde słowo. Ale, tak, ale no trzeba to przyjąć, bo to drugie ucho jest no bardzo pomocne. Bo to jest to, o czym cały czas my mówimy, że ten reportaż radiowy jest tą intymnością. I przez tą intymność, przez to, że my jesteśmy z tym bohaterem tak długo i tyle przegadujemy i tyle mamy godzin nagrań, to my trochę też tracimy ten dystans. Ja jeszcze mam taki, oprócz oczywiście radiowego drugiego ucha, które mam jeszcze takie ucho matczyne, które wydawać by się mogło, że akceptuje wszystko, ale tak nie jest, ponieważ zrobiłam jeden taki reportaż, no i moja mama posłuchała i mówi mi tak. Tak nudnego reportażu to ja dawno nie słuchałam. No i mówię, no jak ona tak mówi, to ja mówię, to muszę go zmienić, no bo to już jest koniec. A jak jest coś dobrego, to mówi, no to jest okej. Okay.
Najważniejsze, żeby to drugie ucho było szczere i życzliwe, bo największe zagrożenie, które reportera, autora reportażu może spotkać, to jest redaktor, który wie lepiej i który chce naszymi rękami, naszym głosem, naszymi uszami zrobić swoją opowieść, na co my się nie możemy zgodzić. I wtedy trwają rozmaite dyskusje, albo coś się odkłada na półkę, tłumaczy się, że no, może to nie jest dobry moment i tak dalej, i tak dalej. I to jest coraz poważniejsze zagrożenie, tak sobie myślę, już trochę odchodząc od tego głównego wątku związanego z zagrożeniem, które nas tu dołodzi i na ten panel sprowadziło. I bardzo bym chciał, żeby to również w tym momencie mocno zabrzmiało.
To powiedzcie mi jeszcze tak a propos właśnie tego drugiego ucha, czy ważni są mistrzowie, czy wy mieliście takiego i ważny jest ten moment, w którym pojawia się ten mistrz? Kasiu?
To ja przepraszam, najpierw wrzucę może małą bombę. Ważni są mistrzowie, bo trzeba się przeciwko nim kiedyś zbuntować.
Ja uważam, że instytucja mistrza i ta relacja uczeń-mistrz jest bardzo ważna i w każdej dziedzinie. Ja teraz zaczęłam studia na stare lata i widzę, co się dzieje na uczelniach, na uniwersytetach, że wykładowcy nie chcą przyjąć tej roli, a młodzi ludzie tak bardzo potrzebują najpierw tego mistrza, który nauczy, a potem przeciwko któremu będzie można się zbuntować, żeby ten proces się dokonał, bo na tym polega dojrzewanie do samego siebie. Natomiast jak słuchałam Bartka, to jednak pomyślałam i o tych kontrowersjach, o drugich uszach, że jednak bardzo trudno nauczyć reportażu radiowego, który jest twórczością, prawda, wyrazem naszego temperamentu, naszej indywidualności, więc można nauczyć jakichś zasad kilku podstawowych, schematów dramaturgicznych, tego, że początek musi być zawsze jak od Hitchcocka, że musi być ekspozycja, punkt zwrotny, punkt kulminacyjny. Możemy to wszystko opowiedzieć naszym podopiecznym, ale trzeba później dać im wolność i być takim właśnie czułym uchem, nienarzucającym swojego stylu, swojego widzenia rzeczywistości. Jest to bardzo trudne zadanie, ale relacja uczeń-mistrz jest niezbędna. Ja miałam takich mistrzów, jestem bardzo szczęśliwa.
I ja też tutaj chyba mam to szczęście cały czas mieć, bo akurat w Radiu Katowice to mogę obserwować
królową,
no mistrzynię Annę Sekudewicz i oczywiście, że są momenty, że się temu mistrzowi przeciwstawiamy, ale to też jest bardzo budujące, ale i to pomaga, bo tak mi się wydaje, że akurat w tej materii mieć takiego mistrza, ja nie mówię, że my się musimy na nim wzorować, ale to ja się śmieję, że pewne rzeczy przechodzą przez osmozę, że już później ktoś czegoś nie mówi albo mówi gdzieś i ja mówię, skąd ja to wiem, ale to tyle razy już się to gdzieś tam słyszało, czy przez przypadek, że pewne na te same rzeczy się zwraca uwagę, to samo się już później gdzieś tam zauważa, ale też ważne jest to, żeby ten mistrz właśnie nam pozwolił w pewnym momencie te skrzydła rozwinąć i to jest bardzo ważne, ale no też to, żeby się od kogoś uczyć. I ja się też cieszę z tego powodu, że mam taką możliwość.
No, oprócz tych relacji mistrz-uczeń są jeszcze relacje, nie wiem, czy powinnam powiedzieć równorzędne, ale chodzi mi o to, że słuchamy też siebie nawzajem i w naturalny sposób stajemy albo w zupełnej opozycji, albo w sytuacji, kiedy akceptujemy dzieło kolegi, koleżanki. I myślę, że z tego też można bardzo dużo czerpać, no bo stwierdzamy, to mi się podoba, chciałabym to też tak robić, a to mi się nie podoba. Zawsze pada taki głos, kiedy są dyskusje na temat reportaży. Ja bym to zrobił inaczej, tak? Natomiast to też jest takie otwierające umysł, zastanawianie się, jak ja bym to zrobiła.
To ja powiem teraz Państwu, jaką uwagę ja przyjmuję z największą radością. Zawsze mnie trochę deprymują takie opinie, och, to jest wszystko wspaniałe, najczęściej uznaję je za nieszczere. Nienawidzę, chyba wszyscy się z tym zgodzimy, a przynajmniej większość z nas, właśnie uwag pod hasłem, a powiedziałbym inaczej, tu jest jakaś manipulacja, to jest nieprawdziwe, to jest sztucznie doklejone.
Zrobiłeś to specjalnie.
Na przykład, to jest nieprawda i tutaj trzeba zainterweniować, jakiś kontrapunkt dać i tak dalej. Najbardziej lubię, kiedy ktoś mi mówi, wiesz co, skróć to źdźbełko, będzie najlepiej.
O, tak, to też jest częsty argument, że wtedy będzie się lepiej słuchało, tak, bo jest
to jest, to jest naprawdę...
To jest prawda.
Tak, to jest bardzo konstruktywna uwaga.
Najtrudniejsze dla mnie w takim emocjonalnym odbiorze, po prostu się denerwuję, kiedy słyszę na takich naszych zjazdach, jak koledzy niektórzy mówią, a ja bym to zrobił, pewnie, żebyś zrobił inaczej, bo każdy jest inny. I to jest oczywiste. I nie można zmuszać kogoś, żeby zrobił to na cudzą modłę.
Jeśli chcesz zrobić inaczej, no to droga wolna, zrób.
Tak. Co oczywiście nie zmienia faktu, że jeżeli są jakieś błędy, no dramaturgii, są, zdarzają się takie błędy, które widać, słychać, no to mówimy o tym sobie, ale nie może to być tego rodzaju krytyka, ja bym to zrobił tak, a ty zrobiłaś tak. Ja bym tu wziął inną muzykę, a ja bym tutaj wziął inne zakończenie, a ja bym tu... Nie, to mnie najbardziej denerwuje. To tak jak mówimy, to zrób. A jeśli chodzi o mistrzów, to ja nie miałam takiego szczęścia i miałam i nie miałam. Dlatego, że mnie reportażu uczył Michał Jagodziński świętej pamięci, ale miałam tego pecha, bo on był bardzo dobrym reportażystą, ale miałam tego pecha, że on był też prezesem. I on nie miał czasu dla mnie zwyczajnie tak za dużo. Jak ja już coś przygotowałam na konkurs, no to on oczywiście tego słuchał i właśnie mówił, co tam mu, jego zdaniem nie leży albo leży, ale za dużo nie miał czasu, żeby mi poświęcić, więc tak naprawdę to mogę powiedzieć, że miałam wielu mistrzów, bo ja się nauczyłam, jeżdżąc na różne, do Kazimierza, na różne takie nasze seminaria i ja wtedy słuchałam cudzych mistrzów, między innymi Ani Sekudewicz, no wielu innych, Janki Jankowskiej, Ireny Piłatowskiej, oczywiście i to były dla mnie i są nadal oczywiście guru. Ja się wtedy w ogóle bałam odezwać, o cokolwiek zapytać, bo miałam wrażenie, że jak ja o coś zapytam, to będzie tak głupie i tak śmieszne, że tutaj wszyscy mnie wyśmieją. Więc tylko słuchałam z otwartymi szeroko oczami, ale to mnie rzeczywiście sporo, myślę, nauczyło, bo tak jak mówiła koleżanka przed chwilą, pomyślałam sobie, a ja też mogłabym tak spróbować. O, fajnie tutaj, nie wiem, zastosowano jakiś zabieg, no nie wiem, dramaturgiczny jakikolwiek i to też właśnie, także jeden mistrz, wielu mistrzów, no nie każdy ma takie szczęście, że w jego rozgłośni pracuje guru, niektórzy z was mieli. Ja, jak mówię, połowicznie, bo Michał Jagodziński był prezesem, ale też właśnie te nasze takie spotkania, bo my, reportażyści, stanowimy, myślę sobie, wyjątkową grupę. To znaczy, my się znamy, tak? Jak ja pojadę do Łodzi i mi samochód się popsuje, to zadzwonię do Radia Łódź i powiem, pomóżcie mi, tak, bo mam tu koleżanki. Jak zadzwonię do Warszawy, pojadę do Bartka i do wielu, do Eweliny, jak do Katowic i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście do Kasi, jak do Ewelina. Ale wiecie,
jedna duża rodzina,
inni, tak. Inni dziennikarze reprezentujący inne gatunki, tak? Oni się nie znają. Ja wiem to od moich kolegów z mojej rozgłośni. Oni się nie znają, a my się znamy. My możemy zadzwonić w każde miejsce w kraju i tam będzie ktoś, kogo ja znam, wiem o nim sporo, z kim sporo rozmawiałam i to stanowi, że my jesteśmy taką, przepraszam, ja wiem, że to znowu brzmi megalomańsko, ale wyjątkową grupą.
Co nie znaczy, że nie ma między nami konkurencji. Ona jest, no, ale jest bardzo zdrowa, bardziej zdrowa niż niezdrowa. Wrócę jeszcze do tego, co mówiłaś o braku jednego mistrza, jednej mistrzyni. Ja sobie też uświadomiłem, że ja też nie jestem w stanie wskazać takiej jednej osoby i myślę z perspektywy już parunastu lat bycia w radiu, chociaż nie od początku mojej obecności w radiu zajmuję się reportażem, że to jest jednak lepsza sytuacja niż pozostawanie pod wpływem jednej osoby i jej sposobu patrzenia na świat, reportaż, radio, jej stylistyki. Nie wiem, może to jest taki tylko, albo przede wszystkim mój charakter. Ja nie jestem w stanie dać się jakoś tak okiełznać komukolwiek. Szukam różnorodności przede wszystkim, też poza radiem, normalnie na co dzień. Nie, chyba teraz to zapachniało tanią psychoanalizą, przepraszam. Chciałem jedynie stwierdzić, tak, że im więcej spotkań z różnymi osobami, różnymi podejściami do rzeczy, tym w efekcie lepiej, chociaż ten efekt bardzo często przychodzi po wielu, wielu latach.
Właśnie, bo jeszcze tylko jedno zdanie na koniec, jako na kadła muszę jeszcze coś dodać, bo ja tutaj wspominałam o spotkaniach, ale to są spotkania poświęcone, pewnie my rozmawiamy ze sobą, wiele o sobie wiemy, ale my sobie pokazujemy swoje własne, wyprodukowane przez siebie rzeczy, tak, reportaże, dokumenty, słuchowiska, mówimy o nich szczerze. Ja za każdym razem, mimo że mam liczne grono znajomych, przyjaciół, bardzo się lubimy, to za każdym razem naprawdę się denerwuję. Co oni powiedzą? Czy ja tym razem nie przegięłam? A może to nudne, a może się ośmieszę? I oni mówią szczerze i uczciwie, jak im się nie podoba, to mówią, że im się nie podoba.
Mówią, bardzo cię lubimy, ale...
Ale tutaj tak, tu przegięłaś w tym momencie. I to właśnie też stanowi taką naszą moc reporterów, reportażystów.
To z tą mocą zostańmy w takim razie. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Przypomnę, że rozmawiałam z Żanetą Walentyn z Radia Pomorza i Kujaw.
Dziękuję.
Z Eweliną Kosałką Pasją z Radia Katowice.
Dziękuję.
Z Bartoszem Pankiem z drugiego programu Polskiego Radia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Z Kasią Michalak z Radia Lublin.
Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie.
I z Kamilą Litman z Radia Łódź.
Dziękuję.
A rozmawiała Agata Zielińska. Dziękuję za uwagę.